Bardzo mi miło tutaj być. Zorientowałem się, że to jest wydarzenie w ramach Dnia Trójkąta. A my mamy jako uniwersytet, nie wiem, czy jesteście z Trójkąta? Ktoś z was jest z Trójkąta, czy nie ma? Nie. To nasz budynek uniwersytecki właśnie się mieści bardzo niedaleko stąd, przy ulicy Komuny Paryskiej 21. Jest to jeden z naszych budynków, a tam akurat spędzam najwięcej czasu, także jestem poniekąd z człowiekiem stąd, z Trójkąta. No, jestem swojak. No, jeśli tu nie boję chodzić. tak. Na co dzień właśnie zajmuję się, bo jestem filologiem klasycznym, tak, w pierwszym rzędzie. Jest taka specjalność akademicka, niewielu ludzi o tym wie, hellenistą, czyli zajmuję się starą Greką i tekstami starożytnymi pisanymi po grecku. No a w sposób szczególny przedmiotem mojego zainteresowania jest Nowy Testament, ale też Stary Testament pisany po grecku, czyli Septuaginta. No, ale głównie zajmuję się Nowym Testamentem. No i dzisiaj moim celem jest pokazanie wam pewnego procesu, o którym nie wszyscy wiedzą, a który powiązany jest jakoś z tą wystawą, którą tutaj mamy dzisiaj, mianowicie procesem tworzenia się tekstu biblijnego. To jest bardzo ciekawy proces i moje doświadczenie mówi mi, że tak naprawdę niewielu ludzi, nawet osoby wierzące, długo mające kontakt z Biblią, nie do końca zawsze ma świadomość tego, jak to przebiegało. Więc się postaram krótko, pilnujcie czasu, co, żebym ja się nie rozpędził, więc krótko chciałbym o tym opowiedzieć. Wszyscy tutaj, rozumiem, na tej sali czytamy Biblię. Czy tak? Tak, czytam. Jaki jest wasz ulubiony przekład? Macie jakiś? Biblia? Uwspółcześniona Biblia Gdańska, okej? Okay. Słucham? Dynamiczny przykład, a ten taki nowy przekład dynamiczny, tak, NPD, taki, mocny. Okej. Edycja Świętego Pawła, Klasyczna Brytyjka, klasyczna tysiąclatka, czyli które wydanie to jest? No to jest właśnie ten ciekawy problem, tak? Często jak gdzieś jestem, to ludzie się mnie pytają, no dobra, to czy mógłbyś powiedzieć, czy jest taki przekład, który jest najlepszy? Który to jest najlepszy przekład? No i odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, tak? I właśnie ona wymaga jakiegoś takiego wstępu i przygotowania. No więc jesteśmy w takim gronie niedużym, a padło kilka przekładów i każdy tam ma jakieś takie preferencje inne. Przekładów biblijnych, całości tekstu, fragmentów tekstu jest polskich, jest mnóstwo. Tak, nawet sobie może nie zdajemy sprawy, ale tutaj raczej mówimy o setkach niż o nawet dziesiątkach tych przekładów. Powstawały przez długi okres czasu. No i pytanie jest takie, jak to jest z tym powstawaniem tego przekładu? Czy co musi mieć tłumacz, tak, którego efekt pracy macie w ręku i sobie czytacie, żeby mógł takiego przekładu dokonać? Po pierwsze, musi mieć znajomość języka oryginału, prawda, w którym ten tekst został zapisany. To jest oczywiste. I tutaj spróbuję wam pokazać, jak czasami przekłady różnią się od siebie, no bo one się różnią od siebie, tak? Czasami bardzo znacząco. Jak to może wynikać z języka greckiego, tak, który tam stoi za tym tekstem przekładowym. Nie będzie strasznie, mam nadzieję, parę takich prostych przykładów pokażę. No ale druga rzecz jest taka, skąd myślicie, z czego tłumaczy ten tłumacz? Co on ma przed sobą, kiedy tłumaczy tekst? Odpisy, co byś miał na myśli? Okej. No właśnie, to jest bardzo ważny element. Nie wiem, czy już mogę się tutaj poruszać po prezentacji. Tutaj to zanim ten wątek jest bardzo ważny, tak, kluczowy, zanim to zilustrujmy sobie przykładem. No, o, jest z listu do Rzymian 8:1. Zobaczcie, ktoś tutaj czytał Biblię Gdańską, a ktoś czytał warszawską, prawda? No i teraz trzeba przygotować kazanie w niedzielę. To na podstawie którego fragmentu, którego przekładu byście przygotowali, widzimy pewne różnice. Na pierwszy rzut oka widać, że tekst Biblii Gdańskiej jest dłuższy w tym samym miejscu. Czyli co ten tłumacz kombinuje? Tak? Oddaje większą ilością słów to, co jest? Raczej nie. Tutaj ciężko byłoby to uzasadnić. Więc co się może dziać? No właśnie, on ma inną wersję tego, powiedzmy, wracając do tego, co powiedziałeś, odpisu. Tak? Więc on będzie tłumaczył, tłumacz Biblii Gdańskiej tłumaczy inaczej niż tłumacz Biblii Warszawskiej. Jak to jest możliwe? Nie? A różnica jest taka dość istotna, nie? Nawet teologicznie można by powiedzieć między którzy tym nie ma potępienia dla tych, którzy są po prostu, czy też nie ma potępienia, którzy będąc według ciała chodzą, a nie według ducha. To jest zupełnie inna sytuacja. No i fajnie byłoby wiedzieć, jak właściwie Paweł napisał, tak? Czy co, trzeba byłoby sięgnąć do oryginału, tak? Czy my mamy oryginał? Czy my mamy oryginalny tekst listu do Rzymian? Jak myślicie? Nawet jeśli mamy, to nie wiemy, czy go mamy. Tak? Bo... Jeszcze raz. No. Nie wiadomo, być może któryś z tych, które mamy, jest oryginalny, ale jak to stwierdzić? To jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Czy co tutaj się dzieje? Skupię się na Nowym Testamencie głównie, tak? Bo nad tym głównie siedzę, więc to jest coś, co jest mi trochę tam znane. Rzeczywiście ten proces trzeba byłoby sobie uświadomić od samego początku. Czyli jest Paweł, pisze list do Rzymian, powiedzmy, czy do Koryntian. Tekst jest tworzony, w ogóle to jest bardzo ciekawa, na inną historię, tak, opowieść, dlaczego on pisze list w czasach, w których prawie nikt nie umie czytać. Bo wiecie, w tamtych czasach ile procent ludzi było piśmiennych? Tak mniej więcej, jak badania nam pokazują, tak jakbyście strzelali. No bardzo. 5-10 optymiści, nie? To tutaj mówią. Więc mamy czasy, w których no, powiedzmy 5-10% społeczeństwa to są ludzie, którzy potrafią czytać. I po co pisać do nich teksty? Nie? Oni nie siądą w domu, nie przeczytają sobie. Tego za chwilę jeszcze zobaczycie, dlaczego to jest bardzo utrudnione w ich przypadku. No więc jeśli nie potrafią czytać, to ktoś musi im to przeczytać. Więc teksty tego typu są czytane we wspólnocie po prostu. Tak? Jest ktoś, kto potrafi to odczytać i ludzie słuchają. Czyli dociera do nich ten tekst przez ucho. Oni słuchają tekstu, a nie czytają ten tekst. No ale dobra, napisał, tak, w grupie jeszcze ludzi, tak, pewnie nie sam, zwykle tam jest zawsze współautor jakiś wymieniony. Można zwrócić uwagę na to, jak się czyta początki listów, to w pierwszym liście do Koryntian się pojawia Sostenes na początku. Tak, nikt nie pamięta o Sostenesie, ale był taki. Sostenes jest on tam wymieniony i nie jest to prawdopodobnie sekretarz, tylko sekretarz też brał udział. Paweł mógł dyktować te listy. Być może jeszcze współpracownicy tam byli, także taka grupa, piszą list, wysyłają. Ten list jest przepisywany, bo okoliczne wspólnoty chcą mieć swój odpis, żeby móc sobie do niego sięgać i sobie go odczytywać. No i właśnie, zaczyna się proces przepisywania tekstu w czasach bez kserokopiarki, czy w czasach bez edytora tekstu. Nie wiem, czy przepisywaliście kiedyś jakikolwiek tekst, nawet używając edytora tekstu, czy wam się zdarzyło, jakiś zwłaszcza dłuższy. Mi się zdarzyło kiedyś, pewna pani profesor, jak byłem doktorantem, poprosiła mnie, jeszcze pisała ręcznie, to były początki takie komputerów, słuchaj, przepisz mi mój manuskrypt. No i przepisywałem, tak, na Wordzie, który pokazywał mi różne tam rzeczy. No i powiem wam, że nie ma możliwości, żeby się ustrzec pomyłek jakichś. Coś przeskoczy, literka, przecinek, linijka, tak? Więc jak my wydajemy teksty profesjonalnie, to one są czytane przez kilka osób i każda z nich wyłapuje jeszcze coś. Często się zdarza, że po tym procesie jeszcze zostają jakieś błędy. A co dopiero w sytuacji, kiedy nie ma tych możliwości technicznych. Jest ktoś, kto przepisuje ręcznie w jakichś kiepskich warunkach. Na początku często nie jest on profesjonalistą, tak? Tylko jest, nie wiem, zaangażowanym chrześcijaninem, który ma jakąś umiejętność pisania i chciałby tutaj pomóc. Więc co się wydarza? Jest różnica między kopią a oryginałem, między kolejną kopią, kopią kopii i tak dalej, prawda? Zaczynają się pewne różnice. Co do nas dociera w takim razie? Ileś takich manuskryptów, które zawierają tekst, no na przykład listu do Rzymian, tak? Każdy z tych manuskryptów się czymś różni od siebie. Tak, nie ma wyjścia, żeby się nie różnił, bo się zawsze różni, tak, od siebie. No i o tych różnicach chciałem powiedzieć, bo one między innymi są tym, co warunkuje też między innymi różnice w przekładach. Tutaj macie na slajdzie informacje o tym, jak dużo takich manuskryptów Nowego Testamentu mamy i powiem wam, jako filolog klasyczny, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie ma drugiego tak dobrze poświadczonego tekstu starożytnego jak Nowy Testament. Nie ma. Czasami się cieszymy, jak mamy 5 kopii. Tak, jakiegoś tam tekstu, które bardzo często oddalone są od momentu napisania, na przykład do 1000 lat. Mówimy, ale świetny, naprawdę dobrze poświadczony tekst. Natomiast Nowy Testament ma ponad 5000 i mówię tu tylko o greckich odpisach, nie? Bo jeszcze są przekłady, jeszcze są cytaty w tekstach pisarzy wczesnochrześcijańskich. To po prostu jest ogrom. Więc nie ma drugiego tak dobrze poświadczonego tekstu w starożytności jak tekst Nowego Testamentu. To jest niesamowite dla mnie w kategoriach opatrznościowych, tak? To bym odbierał. I co druga rzecz, mimo tego procesu przepisywania trudnego, to zobaczcie, tutaj wynotowałem, no ponad 60% tekstu, który do nas dotarł, jest bez wariantów. Te warianty to są te różnice, nie? O których mówię. Więc to jest niesamowite, że w całym tym procesie jednak udało się ponad 60% tekstu ocalić bez żadnych zmian. To jest cud. To nie miało prawa się zdarzyć w normalnych warunkach przy tej ilości kopii. Więc tu ewidentnie opatrzność Boża musiała nad tym czuwać, bo nie ma innej możliwości. Większość wariantów tych różnic, które mamy, to są drobiazgi. Tak, to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie już metodą naukową, zajmuje się tym taka dziedzina wiedzy jak krytyka tekstu, tak zwana, to się nazywa krytyka tekstu. Polega ona na tym, że siedzą goście i porównują manuskrypty i mają pewne narzędzia, które pozwalają im na to, żeby ocenić no, ta procedura polega na tym, że no nie wiem, mam trzy warianty tego samego miejsca. Jestem w stanie za pomocą tych narzędzi, które są wypracowane, ocenić, który z którego mógł pochodzić, czyli który gdzieś tam jest pierwotny w tym całym procesie tworzenia. Nie jest to łatwa rzecz, trzeba znać wiele języków, wiele faktów mieć w głowie, bardzo niewielu ludzi jest w stanie to robić na naprawdę dobrym poziomie, ale da się to robić, jest to wypracowane przez wieki, można byłoby powiedzieć. Kolejna ważna wiadomość to nawet te warianty, które są, bo czasami są takie warianty, które ciągle budzą wątpliwości i w ramach jednej z metod, takiej metody naukowej, eklektycznej, my mówimy, że no nie zawsze jesteśmy pewni do końca wszystkich miejsc w Nowym Testamencie. Ale nawet jeżeli jesteśmy niepewni, to nie są to miejsca, które spowodują, że jeśli nie wiemy albo jeśli rozwiązalibyśmy problem, to spowodują, że chrześcijaństwo nagle się zupełnie zmieni i będzie zupełnie inną religią. To nie ma większego znaczenia doktrynalnego w większości przypadków. Także to są takie ciekawe wiadomości dla mnie, tak, i dość niesamowite z punktu widzenia świadomości tego, jak to działało. O, tutaj przykład tego, jak wyglądały takie teksty, to jest na przykład fragment papirusu. Zobaczcie, że kopista, który się tym zajmował, to chyba się trochę nudził albo chciał coś tam ozdobić, nie? Tam jakieś takie znaczki sobie porobił. Na papirusach pisano w bardzo wczesnym etapie tworzenia się czy transmisji tego tekstu. No i tak dość swobodnie czasami autorzy podchodzili do sprawy. Natomiast tutaj już jest taki poważny kodeks, fragment kodeksu aleksandryjskiego. Jakbyśmy się przyjrzeli bliżej temu tekstowi, nie wiem na ile widzicie dobrze stamtąd, gdzie siedzicie, to jest w bardzo specyficzny sposób zapisany. Nie wiem, czy widzicie tą specyfikę, nie? Jakbyśmy się przyjrzeli temu dobrze, to nie widać odstępów między wyrazami, tylko jest ściana liter. Tak? Oni nie robili odstępów między wyrazami. Zazwyczaj w większości przypadków nie wstawiali też kropek, przecinków, znaków zapytania, wykrzykników. Tak? Niczego takiego tam nie ma, albo w niewielu manuskryptach można znaleźć, ale nie w sposób jakiś taki konsekwentny, stosowane. To skąd się biorą kropki, przecinki, wykrzykniki, znaki zapytania w tekście przekładu? No wiecie, to jeszcze zanim do przekładu dojdziemy, tak? No to z tej masy manuskryptów, które mamy, tak? Ci naukowcy, którzy się zajmują krytyką tekstu, to co robią? No, tworzą całość pewną, tak? Czyli z tych fragmentów robimy, powiedzmy, cały Nowy Testament. Podejmujemy decyzję co do tego, jak w tych miejscach, gdzie są różnice, powinien wyglądać tekst. I na poziomie tworzenia, to się nazywa wydanie krytyczne, coś takiego, tam ci goście wstawiają kropki, przecinki, znaki zapytania i ten. I czasami się różnią między sobą. To pokażę wam przykłady. Tak? Zresztą znamy pewnie wszyscy taką historię związaną z świadkami Jehowy, tak? Którzy zmieniają lokalizację przecinka w tym słynnym miejscu. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. No i już mamy inną sytuację, prawda? Tak, krzyczymy na nich, ale my też to robimy. Tylko powiedzmy, ta sytuacja jest taka, która przekłada się na pewne rozwiązanie doktrynalne, więc oczywiście to nas denerwuje. Tylko że no, my się staramy to robić w sposób zgodny ze sztuką, a nie motywowany doktryną teologiczną. Tak? A tutaj no, możemy mieć podejrzenie, że no, na przykład świadkowie Jehowy motywują to doktryną swoją, żeby ten przecinek tam stawić, bo lepiej pasuje doktrynalnie. Także manuskrypty, na manuskrypt tak pracujemy, wytwarzamy wydania krytyczne. Takie pierwsze wydanie krytyczne, jakie się pojawiło w Europie, to było wydanie przygotowane przez niejakiego Erasma z Rotterdamu, czy też Erasmusa, mówiąc z łacińska, w XVI wieku, tak? Na początku XVI wieku i później na jego właściwie trzecim wydaniu był oparty taki tekst, który dominował do pewnego momentu, który się nazywał Textus Receptus, tak? Na tym, że trzecim wydaniu Erasmusa, no, to nie będę w to wchodził, ale wydania krytyczne są i na wydaniach krytycznych pracuje tłumacz. Nie przyniosłem wam, mogłem wam przynieść, pokazać, jak to wygląda. Wydanie krytyczne polega na tym, że mam tekst, pod tekstem mam taki aparat i tam mam różne informacje jako tłumacz, jak wyglądały warianty, kto jak wstawiał przecinki, kropki i tak dalej i na bazie tego ja sobie podejmuję decyzję. Więc wracając do naszego 8 Rzymian, tak, zakładając, że tłumacz Biblii Gdańskiej pracował w zupełnie innym czasie niż tłumacz Biblii Warszawskiej, a wiecie, wtedy, kiedy pracował tłumacz Biblii Gdańskiej, miał do dyspozycji niewiele manuskryptów. Erasmus tworzył swoje pierwsze wydanie krytyczne na 13 bodajże, czy 14, nie pamiętam dokładnej liczby, ale mówimy o tej skali. I jeszcze nie miał pełnego tekstu greckiego, więc fragment przetłumaczył z łaciny, z Wulgaty w objawieniu Jana i on wszedł do tekstu z receptu, zresztą z błędem, tak, bo tam nie jest tak, jak powinno być w łacińskiej Wulgacie, a Erasm to wprowadził i tak już zostało w tymże tekście przyjętym, prawda? Tak zwany, więc to są też ciekawe rzeczy. No właśnie, w każdym razie to wydanie krytyczne. No dzisiaj mamy te wydania krytyczne bardzo różne, one różnie wyglądają, tłumacze różnie w związku z tym widzą czasem tekst. No i tłumacz Biblii Gdańskiej widział inaczej tekst 8.1 Rzymian niż tłumacz Biblii Warszawski, tak już po przerobieniu. Także tu jest duże źródło takich różnic, jeżeli widzicie je w przekładach. A tutaj taki przykład, tak jakbyście chcieli sobie tą techniką starożytną poczytać tekst, to tak by wyglądał. Nie? Bez odstępów, wielkimi literami, żadnych kropek, przecinków, wykrzykników, znaków zapytania, niczego tam nie ma. Nie mówię już o podziale na wersety, na podziale na rozdziały. Tak, bo to już jest dodane w średniowieczu, w renesansie później, to czym się posługujemy dzisiaj. Stary Testament zostawimy, bo się rozpędzę i nie robię, chociaż tutaj też są fajne różnice, nie, to muszę zostać przy tym fragmencie. Zobaczcie fragment z Psalmu 8:6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, albo uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, tak? W Biblii Gdańskiej tak mamy, w przekładzie dosłownym tak mamy. To samo miejsce, jak to możliwe, nie? Jak to możliwe? Ten tekst, który ma od Boga, pochodzi z Biblii Hebrajskiej, a ten tekst od aniołów pochodzi z Septuaginty, czyli jest różnica między grecką wersją psalmu a hebrajską wersją psalmu. A którą z nich podtrzymuje Nowy Testament? Liście do Hebrajczyków od aniołów, czyli grecką. Bardzo pokazuje pewien stopień skomplikowania tych wszystkich zagadnień, ale to tylko taka dygresja, powiedzmy. A, to są, to nie będziemy w to wchodzić, ale popatrzmy sobie na przykłady, tak, żebyście zobaczyli. Możecie na przykład sobie sięgnąć, jak już jesteśmy w Rzymian, do 16 rozdziału, 7 wersetu. Tutaj mamy dwa przykłady. Ktoś lubi tysiąclatkę, to proszę bardzo, jest. Dla każdego coś przygotowałem. Pozdrówcie Andronika i Juniasa. Tutaj na to zwracam uwagę. Rodaków, współtowarzyszy, oni się wyróżniają między apostołami i przystali do Chrystusa. A pod spodem jest Biblia Poznańska. Kogo pozdrówcie? Andronika i Junię. Tak? Czy zmieniła się płeć tutaj osoby? Należą do grona wybitnych apostołów, a nie wyróżniają się. Nie? Czyli tu się nakładają dwie rzeczy na siebie. No właśnie, płeć, czy to był Juniasz, czy Junia, czy był apostołem, albo była apostołem, czy nie. Tak? Kiedyś ten fragment, nikt na niego nie zwracał uwagi, ale w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważny fragment w dyskusji na temat roli kobiet. Bo jeżeli Junię, która należy do grona apostołów, no to już zaczynamy inaczej myśleć o roli kobiet w Kościele. Tak? Ale skąd się wzięła różnica? A tutaj zaznaczyłem na górze, macie greckie literki, widzicie tam. Pierwsza sekwencja to jest, pokazuje, jak jest zapisane wielkimi literami, tak? A tutaj w kolejnej, prawda, w kolejności podane są te wyrazy zapisane tak normalnie, jak widać je w wydaniu krytycznym, i między nimi są różnice. Wiem, że jest daleko, ale możemy zrobić takie zadanie. Znajdź różnicę między tymi dwoma formami tego słowa. Widzicie coś innego? Co widzicie? Aha. Jakieś znaczki tajemnicze nad i one są różne. Nie? Są akcenty greckie. I to jest tak. Greka jest jak polski. Dlatego jest bardzo prostym językiem dla nas. Tak? Bo między innymi dlatego, że ma deklinację, czyli formy rzeczowników, zaimków, przymiotników, tak? One się odmieniają przez przypadki. Tak? Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to jest zupełnie normalne. Dla Rendiego to jest coś strasznego. Tak? Więc dla nas jest normalne. No i teraz jak się zmieniają przypadki, to co się dzieje? Kot, kota, kotu, kotom, kotowi. Nie wiem, jak to się tam dobrze odmienia, prawda, i tak dalej. Czyli się zmieniają końcóweczki. No i tutaj też tak się dzieje, nie? Że się zmienił się przypadek, pojawiła się odpowiednia końcówka, ale na dodatek tak się dziwnie stało, że to imię Juniasz albo Junia w tym przypadku, w którym się pojawia, dostaje dokładnie taką samą końcówkę. Więc wygląda dokładnie tak samo. Różni je tylko ten akcent. Ale akcentu nie było w oryginalnych manuskryptach, więc ktoś musi go dodać. Więc w zależności od tego, jak dodasz akcent, tak przetłumaczysz. Nie? Czyli będzie albo facet, albo kobieta. Czyli no taki problem. A czy są apostołami, czy się wyróżniają? No to już jest ten drugi element, czyli znajomość greki. Greka nie jest jednoznacznym językiem. Czasami trzeba bardzo dużo się nagłowić, żeby zinterpretować tekst. Więc to znowu jest kolejny taka zagwozdka, jak to dobrze oddać. Nie będę rozwiązywał tego problemu tutaj, ale pokazuję wam, że jest. Nie? Więc jak czytacie różne przekłady, to możecie albo Juniasza, albo Junię znaleźć. Co ja tutaj jeszcze mam? Podział tekstu, to nie będziemy mówić, to też możemy zostawić. O, ale znaki interpunkcyjne, tak, o których mówiłem, żeby nie być gołosłownym, mamy fragment z początku, z prologu Ewangelii Jana, prawda? I Biblia Poznańska i Biblia Warszawska. I widzimy, że znowu jest jakaś różnica. Wszystko przez nie się stało, bez niego nic się nie stało, kropka. Co się stało, w nim było życiem i tak dalej. A w warszawskiej wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało, kropka. I dopiero się zaczyna czwarty wers, tak? Już wiemy, skąd się to wzięło, tak? Nie było przecinków, kropek. Ktoś musiał zdecydować, ktoś uznał, tłumacz uznał, że lepsze rozwiązanie jest przecinek, kropka, tak? A któryś inny uznał, że inaczej. No i trzeba by sięgnąć do komentarzy, spróbować zrekonstruować sposób myślenia, spróbować dopasować do kontekstu. Tutaj bardzo różne zabiegi takie interpretacyjne muszą wejść, żeby to rozstrzygnąć, która z tych wersji jest lepsza. Pytania etyczne, to nie będziemy. Czasami się zdarzają opuszczenia, tak? To tutaj mogę ze Starego Testamentu dać przykład, byśmy sobie to przeanalizowali. Pierwszą księgę Samuela 13:1. No bo żeby nie było takiego wrażenia, że Nowy Testament ze względu na ilość manuskryptów wygenerował dużą ilość różnic i mamy więcej pracy z tym, to nie jest tak, że Stary Testament był przekazywany bezbłędnie. Tak jest takie czasami się słyszy taki pogląd, że właśnie tekst hebrajski Starego Testamentu był tak skrupulatnie przepisywany, że nie mogło tam być żadnego błędu. No ale fakty, które mamy, przeczą temu, bo również generowane są warianty. Tak? Również w tekście hebrajskim to jest trochę inna skala, trochę inaczej to wygląda, ale jednak są. No i dlatego na przykład w pierwszej księdze Samuela 13:1 możemy zadać sobie pytanie, ile lat miał Saul, kiedy został królem. I jak poczytamy przekłady, to będziemy mieli w głowie mętlik, tak? Bo raz miał 50, raz miał 30, raz miał 3 kropki. Nie wiadomo, zostawił kopista wolne miejsce, bo nie wiedział, tak? Znowu, nie mamy czasu, żeby w to wchodzić głębiej, tak? Ale tylko chciałem pokazać sytuację taką, że również może się zdarzyć w Starym Testamencie. No. Nie chcę się przesunąć. Jest. Takie opuszczenia się zdarzają, ale to znowu wynika z pewnego... Nie chcę was zamęczać zbyt dużą ilością, ale... A, tutaj chciałem się zatrzymać, czy jak ja mogę wrócić tam, mogę tym chyba wrócić, co? Tym placem? Nie. Jeszcze chciałem go... Nie ten, tylko tam, gdzie był Jana, to chyba wcześniej. O, tutaj, zobaczcie, to jest taka ciekawa też sytuacja, bo wyjąć, nie? Z Jana 5 czy 4. Zobaczcie Biblię Warszawską i Biblię Poznańską, tak? Zdecydowana różnica długości tutaj tego tekstu. To jest ta słynna historia o sadzawce, tak? W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, czekali na poruszenie wody. I czwarty wers: od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę, i tak dalej jest to opisana ta sytuacja. Natomiast z jakiegoś powodu tłumacz Biblii Poznańskiej w ogóle wycina czwarty wers z tekstu. No i pytanie, dlaczego odważył się coś takiego zrobić? Z Romaniuka, gdzieś chyba jakieś lata 80. to by były, nie mam w głowie daty, ale to mniej więcej ten okres czasu by był. Tak. Dlaczego wyciął czwarty wers? My widzimy czasami w manuskryptach tak zwane glossy. Czyli czasami się zdarza tak, że autor pisze i dodaje na przykład na marginesie objaśnienie. Ale kolejny kopista, zdarza się czasem tak, że to objaśnienie włącza do głównego tekstu. I kiedy kolejny kopista dostaje tekst z objaśnieniem w głównym tekście, już generuje kolejne kopie, tak jakby ta glossa była w głównym tekście. No i czasami się próbuje wyłapać takie sytuacje, no to oczywiście wymaga pewnego procesu interpretacyjnego, tak? To nie może być tak, że ja sobie wymyślę, że coś było glossą, tylko muszę widzieć manuskrypty, w których coś jest w tekście, a takie, w których czegoś tam nie ma w tekście. No i tutaj uznano, tak? Tłumacz Biblii Poznańskiej uznał, że to ten czwarty wers nie był pierwotnie w tekście, tylko był objaśnieniem do trzeciego wersu, był glossą. W związku z tym uznał, że ma prawo, żeby to wyciąć, ponieważ według niego nie należy to do tekstu głównego. Czyli takie sytuacje też są możliwe. Czasami są literówki, podobieństwo liter greckich odgrywa pewną rolę też tutaj. Więc to by można było naprawdę godzinami opowiadać o tych różnicach, które wynikają z generowania się takich różnych dziwnych błędów związanych z literówką. Widzicie różnicę między tym na górze i tym na dole? Gdzie? O, proszę. No, tak jest, tak jest. Pilexamenos, epidexamenos są dwa wyrazy bardzo podobne do siebie, które się pojawiają w Dziejach Apostolskich 15-40 i w zależności od tego, z której z tych wersji skorzystamy, to troszkę inaczej przetłumaczymy ten fragment. Bo akurat jeszcze na dodatek tak się fajnie złożyło, że oba te, to nie jest taka głupia pomyłka, tylko one mają jakiś sens, te wyrazy, które się wytworzyły przez zmianę tej literki i Paweł sobie dobrał sylasa albo przyjąwszy do siebie szedł precz, nie? W zależności od tego drobiazg, nie? Ale no, mamy coś do zdecydowania w tej sytuacji. Czyli też takie rzeczy się dzieją. Chciałbym przejść do drugiej części, ale za szybko to idzie. O, tu jest jeszcze fajna rzecz. Taka literówka. Rzymian znowu 5.1. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem, Biblia Warszawska. Świętego Pawła zachowujemy pokój z Bogiem, jeśli usprawiedliwieni dzięki wierze. A Biblia Warszawsko-Praska, usprawiedliwieni dzięki wierze zachowajmy pokój z Bogiem. Znowu jest różnica poważna. Mamy pokój, miejmy. Zachowujemy pokój, zachowajmy. Tak? Jak można to zmieniać? Dlaczego można tak zmieniać? Tutaj hipoteza jest taka, że tekst mógł być dyktowany w którymś momencie. I widzicie, tam jest taki wyraz w nawiasie echomen. I ten przeczytam echomen, i ten przeczytam echomen. Ale jest różnica między nimi, prawda? Trzecia literka jest różna. Omikron, omega są. One były kiedyś inaczej wymawiane w języku greckim. Jedno o było krótkie, drugie długie. W pewnym momencie już przestał ten iloczas tak zwany funkcjonować i słyszeli tak samo, tak jak my, nie? Te dźwięki. No i któryś kopista wprowadził o krótkie, a któryś o długie. Nie? To tak jak u nas RZ, nie? Czy coś takiego. No ale akurat w tym przypadku zmiana tej literki zmienia formę czasownika. No i musimy wybrać, która z nich jest poprawna. Zachowajmy czy zachowamy. Więc takie czasami też drobiazgi się zdarzają. Interpolacje zostawiamy. No tak, bo to też jest taki problem. Gdzie się kończy Ewangelia według Marka? Tak, w którym miejscu? Jak czytacie różne przekłady, to będziecie mieli na przykład zakończenie krótsze, zakończenie dłuższe, nie? A tak naprawdę są w ogóle cztery warianty zakończenia. Czy to wygląda tak, jakby Marek skończył, a ktoś inny dokończył. To był częsta sytuacja w tamtych czasach, że teksty się kończyły, jakby się urywały nagle. Tak? I Marek widocznie zrobił podobnie, ale ktoś dopisał te zakończenia. No i teraz my musimy się zastanowić, czy któreś z... Wygląda na to, że żadne z nich nie jest oryginalne. Tak? Prawdopodobnie one są później dopisane, one są gdzieś tam zgodne z pewną tradycją kościelną obowiązującą na danych terenach. To się nazywają interpolacje, takie sytuacje, jakieś takie późniejsze dopiski do tekstu. Więc też wyłapujemy coś takiego. Chciałem przejść do czegoś innego jeszcze na koniec. O, czasami tu jest fajna historia w Ewangelii Marka 1, 40-41. To jest słynna historia o uzdrowieniu trędowatego. Pamiętamy ją, nie? Wszyscy przychodzi trędowaty, pada na kolana i mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus tutaj w tym przekładzie, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go, rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. No i okazuje się, że tradycja nam przekazuje w dwóch brzmieniach to miejsce, gdzie jest rozpoczęty werset 41. Są dwa różne greckie słowa. Splanchnistheis, czyli to pierwsze, albo orgistheis. Słyszymy, że nie brzmią podobnie, nie? Tylko końcóweczki brzmią trochę podobnie, ale początek zupełnie nie. To są dwa różne słowa. Więc ktoś świadomie dokonał zmiany. I nie uwierzycie, jak trzeba tłumaczyć to drugie, orgistheis. Mianowicie rozgniewany, czyli ktoś w procesie tym przepisywania uznał, że Jezus w tym momencie mógł się rozgniewać na trędowatego. Co myślicie? Jest to możliwe, niemożliwe? Da się to obronić? Na przykład, nie? Aha. Czyli mamy przykłady, w których widać Jezusa, który ma takie emocje i nie zawsze pozytywne. Czasami się gniewa, czasami mówi nawet brzydkie rzeczy do ludzi, nie? Do faryzeuszy i tak dalej. Więc ten gniew jest możliwy. No, wątpliwość jest tylko taka, czy w tej sytuacji, nie, na co by się tak konkretnie mógł rozgniewać, ale da się bronić, tak, tej wersji. Ale teraz, z punktu widzenia takiego myślenia, takiego gościa, który ustala ten tekst, on zadaje sobie pytanie, dobra, to jak mam te dwa warianty, to który z nich musiał być pierwszy, żeby ktoś mógł chcieć go zmienić? Czyli gdyby gość widział rozgniewany Jezus, tak, to chciałby go zmienić na jakiś inny, żeby to złagodzić? Mógłby chcieć. A gdyby widział zdjęty litością, poruszony, wzruszony, mógłby chcieć zmienić na rozgniewany? Raczej nie. Czyli tak zwane prawdopodobieństwo transkrypcyjne jest takie, że bardziej prawdopodobne z tej perspektywy jest to, że pierwotnym wariantem tego miejsca jest rozgniewany Jezus, który ktoś mógłby chcieć zmienić na zdjęty litością. No i bibliści są podzieleni tak pół na pół, bo szukają różnych argumentów, które wspierają jedną lub drugą tezę. No tak, ale jakbyśmy czytali dalej... Aha. Tak. No, ale jakbyśmy poczytali dalej ten tekst, to on jest bardzo zagadkowy, tak? Bo później Jezus bardzo szorstko traktuje tego trędowatego. Tam jest taki wyraz mocny, on go wyrzucił stamtąd i mówił tylko nikomu nie mów, co tutaj się stało. Więc jest bardzo niestandardowe zachowanie Jezusa i nie pierwszy i nie ostatni raz w Ewangelii według Marka. Tak, Ewangelia według Marka jest bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o właśnie postać Jezusa i jego reakcje, zwłaszcza emocjonalne, na różne sytuacje. Także jak się w to wczytać, da się to bronić. Da się to bronić. No ale no miejsce swoją drogą właśnie ciekawe z tej perspektywy. Tutaj no to już nie będziemy chyba dalej w to wchodzić, bo widzę, że nawet mi się greka już rozsypała, a czas się kończy, więc nie doszedłem do momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, ale może kiedyś się uda to zrobić, jak jeszcze oprócz tych kwestii związanych z tworzeniem się tekstu, sama greka powoduje, że widzicie różnicę między przekładami. Tutaj takim no czasami różnice kulturowe, tak, tutaj się pojawiają czasami różne próby łagodzenia tekstu i tak dalej, no ale to nie będę nawet zaczynał, bo jest za 5:08 i myślę, że tutaj bym skończył, czyli podsumowując, co chciałem pokazać w tym momencie, że różnice w przekładach, które macie, w pewnej mierze wynikają z tego, że tłumacze podejmują decyzje wynikające z ich analizy tego, co widzimy w tak zwanym wydaniu krytycznym. Czyli widzą różnicę między manuskryptami i podejmują pewne decyzje na bazie analizy, który z tych wariantów według mnie, tak, byłby lepszy w tym momencie i będziecie widzieli całkiem sporo takich miejsc, w których to się dzieje. Czyli wracając do pytania takiego wejściowego czy wyjściowego, które się pojawiło, który przekład z tej perspektywy jest najlepszy? Trudno powiedzieć, tak? Bo myślę, że pewnie lepsze są nowsze, bo mamy większą ilość danych przetworzonych, które jesteśmy w stanie analizować. Mówię tylko o tym aspekcie, tak? Nie mówię o procesie tłumaczenia. I generalnie najlepiej jest korzystać z kilku przykładów, wziąć sobie jakieś trzy, powiedzmy, ulubione, albo starszy, nowszy, właśnie albo bardziej dynamiczny, albo bardziej dosłowny. Jeżeli chcemy głębiej wejść w jakiś tekst, a nie znamy greki, co zalecam, polecam, rekomenduję, zapraszam, tak, jakbyście chcieli się uczyć. Naprawdę prosty język to jest, wbrew pozorom, wbrew temu, że alfabet jest taki, powiedzmy, egzotyczny, ale jest prosty. No to można sobie porównywać miejsca i tam, gdzie widzicie różnicę, już możecie się domyślać teraz, że jednym z możliwych źródeł jest to, że tłumacz wybrał inny wariant. Drugim możliwym źródłem będzie właśnie kwestia już greki, tłumaczeń, stylistyczne różnice i tak dalej, ale to innym razem. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.